Browar, Warmia, scena Zgrzyt, to tutaj zagra grupa Nene Heroin. Ja mam okazję rozmawiać z połową kwartetu, mianowicie Michaelem Zismanem na gitarze i Peter Stanley Chesterem na saksofonie. Cześć, witajcie.
Cześć, witam bardzo serdecznie.
Czołem.
Dla grupy to nie jest pierwsza wizyta w stolicy Warmii i Mazur, bo pojawiliście się w 2020 i 2022 roku w świętej już pamięci Pubie Las, promując odpowiednio Total Panoramę i Mowę. Jak się grało, jeśli chłopaki pamiętacie?
Oj, no Las wspominamy zawsze w ogóle fantastycznie i publiczność olsztyńską. Bardzo dobrze nam się tutaj grało, zawsze mamy super wspomnienia właśnie z Olsztyna. I co, bardzo się cieszymy, że możemy się pojawić ponownie. Na pewno przygotowaliśmy kilka nowości dla olsztyńskiej publiczności na dzisiejszy wieczór i też zagramy w zasadzie przekrój naszego repertuaru, czyli w sumie dwóch płyt longplayów i naszej nowej epki.
Zdecydowanie, no miejsce Olsztyn jest nam bliskie, nasz perkusista, basista pochodzi z okolic, prawda, znane wszystkim Biodową Music Fest, a jeśli chodzi o koncerty w scenie, na scenie Lasu, no ja wspominam to szczególnie, no bo to był taki moment, pamiętam, gdzie ta pandemia gdzieś tam już się odznaczyła i no to był chyba jeden z ostatnich, nie, takich koncertów, tak mi się wydaje.
Ale po pandemii.
Po pandemii, no. W każdym razie, no, Olsztyn, bliski sercu Nene.
No właśnie, dzisiaj pierwszy raz, można powiedzieć, gra się na scenie Zgrzyt. Czy podczas próby, bo spotykamy się przed koncertem oczywiście, czy czuliście jakieś różnice względem Pubu Las?
No wiesz co, no, trudno nie czuć, gdyż to jest trochę większe miejsce, trochę większy sound system. Przyjeżdżamy właśnie do Olsztyna z naszym nowym realizatorem, Kubą Alkiewiczem, więc jak gdyby no, z pewnością będziemy mogli pokazać trochę jeszcze lepszy sound i trochę nowych rzeczy w większej przestrzeni. Natomiast nie można zapominać o Lesie, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy w ogóle przed wejściem, takie koncerty się pamięta, kiedy jest w ogóle ultra ścisk i wszystko jest zrobione tak właśnie DIY-owo bardzo mocno, więc różnice są, nie chciałbym porównywać tych miejsc, bo są zdecydowanie różne, także tak, tyle.
Zdecydowanie. Przed chwilą, przed klubem staliśmy na papierosie i przyszła grupka ludzi, którzy byli na tych koncertach i przypomnieli nam, porozmawialiśmy sobie o tym, także no nawet przypomniało mi się, jakby to było wczoraj.
Wasza twórczość to, jak możemy przeczytać, mikstura analogowych brzmień, dubu, post-rocka, improwizacji oraz komunikatywnych i emocjonalnych melodii. Nie da się ukryć, że czasami, mówiąc w cudzysłowie, wkładacie widelec do kontaktu, żeby sprawdzić, czy to będzie pasować. Ile czasu poświęcacie na eksperymenty, na mieszadełko przed wzięciem się za właściwą robotę?
Wiesz co, no to jest dosyć trudne pytanie, bo ciężko to zmierzyć, natomiast chyba do nas to przychodzi tak w miarę naturalnie, że jak czujemy, że już trochę wyeksploatowaliśmy tak się wewnętrznie w ogóle w tym materiale, który gramy, to potrzebujemy w ogóle nowych bodźców, potrzebujemy czegoś, co popchnie nas w jakąś stronę inną może. Więc tak jest w zasadzie i w tym przypadku, bo po ostatnim wydaniu wydawnictwie, mam tutaj na myśli In Free Colors z Kasią Lins oraz Janem Tymoteuszem Welszczyl, no, jest kolejny taki moment, etap, że ciągnęło nas w ogóle, żeby coś nowego stworzyć, więc pojechaliśmy sobie na domek z chłopakami i w środku lasu zamknięci wymyślaliśmy nowe rzeczy, więc gdzieś tam już ta nowa muzyka w zasadzie jest krystalizuje się, już się kształtuje i no, mamy nadzieję, że uda nam się wejść już niebawem do studia i będziemy mogli się podzielić z publicznością nowymi nagraniami.
Proces twórczy na każdym albumie jest dość podobny, wychodzi w naturalny sposób. Część z nas, czy każdy przynosi jakiś pomysł, który po prostu gdzieś tam, jak Piotrek wspomniał, próbujemy eksplorować wspólnie na próbach, ale generalnie jest to też ta muza cała, jakby jej tam nie próbować wcisnąć w jakieś szuflady, no po prostu jest to odzwierciedlanie pewnego stanu emocjonalnego, w którym się znajdujemy i zwykle te eksperymenty wynikają właśnie z naszych odczuć w danym momencie, a wiadomo, że każdy z nas gdzieś przechodzi swoją drogę jakąś i się zmienia, więc też muzyka ewoluuje.
Do In Free Colors przejdziemy za chwilę. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się w czasie do 2019 roku. Minęło już równo 5 lat, czyli już mamy mały jubileusz od premiery debiutanckiej płyty, czyli Total Panorama. Jak wspominacie pracę nad tym albumem?
To była wyjątkowa sesja, bo jechaliśmy tam w ogóle jako zupełnie inny zespół, w sensie mam na myśli studio. z innym troszeczkę materiałem. Na miejscu to przybrało zupełnie inną formę i też jak gdyby i miejsce, i ludzie, których tam spotkaliśmy, no, spowodowały, że zespół Nene Heroin w ogóle powstał tak naprawdę, że tak się nazywamy, że gramy w taki sposób, a nie inny. I no, w zasadzie od tego się zaczęła nasza przygoda. I tak, no to były, to są fajne wspomnienia, bo ta sesja miała miejsce, wiesz, w stodole, ze starym BMW w środku. Kombinowaliśmy z gratami różne bębny, kombinowaliśmy z tym, czy zwalniać numer, czy go przyspieszać, czy wyrzucić jakąś część, czy ją zostawić. Więc w zasadzie, pomimo że mieliśmy już jakieś pomysły na tej sesji, to ta płyta tak naprawdę powstała i brzmienie, i sposób grania Nene powstał właśnie tam, w studiu Rolling Tapes w Budzu w Kolonii.
A jak wspomina pracę Michael?
Ta praca przypominała mi tą pracę, jak spotykamy się na salce prób. Część na przykład utworów, a propos utworu Ben Smooth, pamiętam, że po prostu już będąc na sesji w studio, wymyślaliśmy beat i zdradzę taką tajemnicę, że w ogóle utwór, który wszedł na płytę, jest pierwszym take'iem, który zagraliśmy w studio po jakichś tam w ogóle ustaleniach już w samym studio. Także no i znowu, nie? Naturalna sytuacja, wychwycenie jakiejś chwili, momentu.
Patrząc teraz na obecne czasy, czy grupa dokonywałaby jakichś modyfikacji przy tym debiucie, czy zostawiłaby dźwięki takie, jakie możemy znaleźć na tym krążku?
Nie, ja nie grzebałbym w ogóle w przeszłości. Jak gdyby ją akceptuję taką, jaka jest, i dla mnie to było właśnie, to jest wyjątkowe, że to czasami się dzieje trochę poza nami i to jest właśnie najfajniejsze. Dlatego nie zmieniłbym niczego.
Nasza muzyka w ogóle jest bardzo organiczna i żywa, nie? Więc też często się spotykaliśmy z jakimiś tam recenzjami, opiniami, że każdy koncert jest nasz nieco inny, więc po prostu ciężko tu jakikolwiek tutaj jakąkolwiek debatę uskuteczniać a propos wykonów i tak zwanych w przenośni take'ów. Po prostu na tamten moment to było najlepsze, co mogliśmy od siebie wyrzucić w danym momencie.
I teraz skupmy się na epce, która ukazała się 10 maja, czyli In Three Colors. Zacznę od tytułu. Dlaczego tylko 3 kolory?
Dlatego, że nie mieliśmy więc większej ilości gości. Tak, w zasadzie no ten tytuł również gdzieś tam powstał na zasadzie pomysłów i tego, w jaki sposób możemy to ubrać, jak to nazwać w ogóle, jak to określić, opisać. Wiadomo, że gdzieś to sugeruje pewne skojarzenia, natomiast nam się to po prostu idealnie sklejało w jedną całość, bo bardzo istotną rolę odegrał tam również reżyser Maciej Aleksander Bierut i operator Karol Łakomiec, którzy uczestniczyli w tym procesie bardzo w taki bardzo aktywny sposób i w zasadzie my też dopuściliśmy ich do tego, żeby mogli wyrazić swoje zdanie na ten temat, jak możemy to nazwać i w ogóle. I gdzieś tak wspólnie uznaliśmy, że pomimo Kieślowskiego jesteśmy w stanie to po prostu nazwać, określić jako 3 kolory, czyli dwójka gości i zespół. W zasadzie każdy daje swój kolor, każdy daje swoją energię i to jest jak gdyby jedność w 3 kolorach, w 3 odmianach.
No. No tak jak Piotrek powiedział, to się odnosi stricte do scenariusza tego live'a, bo on jest wyreżyserowany, więc po prostu każdy z tych utworów jest takim rozdziałem, a nie chcieliśmy tego nazywać w jakiś taki bezpośredni sposób, więc użyliśmy kolorów, w sensie dokładnie nazwy In Three Colors, żeby to było też w pewnym sensie wolne dla słuchacza, a skojarzenie jest bardzo proste, prawda? 3 wykony, 3 kolory. Gdzieś to tam działa na wyobraźnię.
3 kolory, 3 wykony, a dokładniej jakie są kolory? Czerwony, zielony i niebieski. I co według was one symbolizują?
Oj, to też jest ciekawe pytanie. No, szczerze mówiąc, nie, ja się chyba osobiście nad tym nie zastanawiałem, nad symboliką samych kolorów. Dla mnie bardziej istotne było po prostu brzmienie, jak gdyby kolor muzyczny. A za nasze kolory graficznie odpowiada Patryk Hardziej, który tak to zinterpretował, a my gdzieś jak gdyby podpisaliśmy się pod tym, bo po prostu to jest nasza stylistyka, taka wewnętrznie się z tym zgadzamy i pasuje to do jak gdyby pozostałych naszych wydawnictw, które są raczej, powiedzmy, monokolorystyczne w jakimś tam stopniu. Więc co? Trzy kolory, trochę bardziej wesoło, także jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś tam się zetknąć z tą muzyką, z tą płytą, to myślę, że warto. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube, gdzie znajdziecie cały pięknie nagrany i zrealizowany live wideo album, bo tak naprawdę też tak określamy to jako taki mini album, który zresztą został wydany w limitowanej serii 150 płyt dla prawdziwych fanów.
Kolorystyką już tutaj się zajął Patryk Hardzi, był odpowiedzią na ten tytuł. No ale tak, ten projekt, jakbym to nazwał, no ta epka, którą wydaliśmy, jest dla nas jakimś takim eksperymentem, więc z racji tego, że my raczej jesteśmy, jeżeli chodzi o estetykę kolorystyczną, raczej w przenośni, w cudzysłowie, nudni, bo jesteśmy mono. Pierwsza płyta jest czarno-biała, druga czarno-czerwona, więc skoro to jest wyjątkowe, to Patryk też postanowił wyjątkowo do tego podejść.
O live wideo zapytam się później. Ja chciałbym jeszcze wrócić do, no właśnie, do gości, bo ponownie możemy usłyszeć Kasię Lins w numerze Beze mnie, a także Szczyla, czyli właśnie Jana Tymoteusza. O Kasię Lins nie będę pytać, bo już znamy ją od kiedy pojawiła się w utworze Wola, ale chciałbym zapytać się, co wniósł właśnie Jan Tymoteusz do tej epki.
No to pytanie do ciebie bardziej. Co według ciebie na przykład wniósł, bo jeżeli chodzi o mnie, to jest zupełnie inne oblicze tego artysty, no bo pewnie wszyscy kojarzą Jana Tymoteusza, czyli Szczyla, z rapowych kawałków, z hip-hopowej muzyki. Mniej lub bardziej, bo też wiadomo, nie ma co tego jakoś tak super szufladkować, natomiast jest on związany z hip-hopem, a tutaj śpiewa piosenkę. Interpretuje ją w jakiś sposób, też ma na live wideo album można zobaczyć jego jako postać, którą kreuje w jakiś sposób, w taki bardzo charakterystyczny, więc tym bardziej, no, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak Jan Tymoteusz wygląda w innej odsłonie, to z chęcią odsyłam do na YouTube, na nasz kanał.
Mi osobiście się gdzieś tam to wydaje, no, znając prywatnie Tymka, no, jest to przede wszystkim mega dojrzały gość, się mówi tak przynośni, młody, stary, i generalnie jeżeli chodzi o ten utwór, który zrobiliśmy z Tymkiem, to w ogóle jakoś tak mam wrażenie, że on w ogóle zlepił tą naszą taką nonszalanckość jazzową i postawiliśmy taki czołg muzyczny w postaci tego numeru. On to zresztą pięknie w słowa ubrał, więc wydaje mi się, że on tak cieszy się, że to zrobiliśmy, bo gdzieś to tam zawsze pozostawia piętno i pokazuje też dla zespołu, jak band może zabrzmieć też, kiedy pojawia się nowa osoba, która dużo wnosi, a on bardzo dużo wniósł, podobnie jak Kasia. Więc wydaje mi się, no a kolejną sprawą jest taka, że te wszystkie współprace też wynikają w sposób naturalny. To są nasi gdzieś tam przyjaciele, ludzie, z którymi gdzieś tam żyjemy na co dzień, więc po prostu muzycznie oczywiście, więc cieszę się na jedną i drugą współpracę, a dla nas to było bardzo ciekawe doświadczenie.
Ja tutaj muszę się zgodzić z Peterem, że Jan Tymoteusz wniósł mocno do In Free Colors właśnie przez inne oblicze. Mogę zobaczyć, jak on praktycznie czyta to, co trzyma na książeczce, inaczej mogę powiedzieć, notatniku. I właśnie...
Spoilerujesz.
Nie spoileruję. Dobra, nie będę już niczego zdradzać. Ale właśnie, skupmy się teraz na wideo, bo In Free Colors to nie tylko mini album, ale też, jak mówi się wcześniej, live wideo. Jak to wyglądało od kulis?
No to była chyba taka nasza największa produkcja, bo w zasadzie już można nazwać to produkcją. Było w to zaangażowane bardzo dużo osób. Bardzo poważny i drogi sprzęt, o który się stresowaliśmy, bo musieliśmy go ubezpieczać. Natomiast wszystko się fajnie zgrało, bo i ta industrialna przestrzeń klubu B90 w Gdańsku i ekipa, z którą pracowaliśmy, wszyscy byli w ogóle super zaangażowani i przede wszystkim chcieli to zrobić, tak samo jak my. Więc no, dla nas to był po prostu taki jeden strumień energetyczny, żeby zrobić coś trochę innego, aniżeli robimy na co dzień i pokazać to w taki sposób. No, Maciej Aleksander Bierut spędził nad tym bardzo dużo czasu, dopracowywał w zasadzie każdy detal, każdy szczegół i mogę to powiedzieć z dużą pewnością, bo po prostu odbieraliśmy od niego milion telefonów, czytaliśmy mnóstwo wiadomości i ogrom pracy, który w to włożyli wszyscy, no był naprawdę taki godny po prostu podziwu i sami wydaje mi się, że też dużo się nauczyliśmy od tego, że żeby coś zrobić coś fajnego, to trzeba po prostu się temu oddać w 200%.
Dla nas to było ogromne przedsięwzięcie przede wszystkim. Zwykle jak nagrywamy płytę, czy robimy sobie live sesję jakąś, to uczestniczy w tym kilka osób, 5-6 osób maksymalnie, a tutaj mieliśmy produkcję pełną kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu osobową. Więc sam proces był mozolny, był wyzwaniem. Na nagraniu słyszymy tylko 3 piosenki, ale i tam... jest szereg osób odpowiedzialnych za światło, za całą inscenizację, za to wszystko, więc to było ogromne przedsięwzięcie.
Chciałbym poprawić, ale nie będę niczego mówić, żeby nie spoilerować.
Tak, zachęcajmy w ogóle wszystkich, żeby sobie weszli i zobaczyli to sami, bo po prostu no musicie to zobaczyć, to jest totalnie zajebiste.
A skoro widz chciałby przysiąść do obejrzenia tego, no, jak wy to określacie, produkcji, to na co powinien zwrócić uwagę przy oglądaniu?
To już jest interpretacja każdego, kto sobie to ogląda. Właśnie to tak samo jak tekst piosenki, tak samo jak muzyka. Każdy słyszy i czuje zupełnie inne rzeczy w tym, co widzi, słyszy. Więc interpretacja jest dowolna i właśnie chyba to jest najpiękniejsze w sztuce, w muzyce. Tak samo jak patrzy się na jakiś obraz, każdy w ogóle widzi w nim zupełnie inne fragmenty, elementy, zupełnie inną historię. I tak jest w przypadku i naszej muzyki, i tego live'a, o którym teraz rozmawiamy, że interpretacja jest dowolna. Tekst akurat właśnie, my jesteśmy przede wszystkim zespołem instrumentalnym, a tutaj jednak pojawia się tekst w naszej muzyce. I on coś może mówić, ale w zasadzie słowa też są różnie, w różny sposób interpretowane. Tak więc... Jedna osoba będzie słyszała w tym swoją historię, dla kogoś będzie to wesołe, dla kogoś będzie to smutne, więc no, nie chciałbym narzucać nikomu właśnie myślenia i sposobu myślenia i sposobu odbioru tego. Wolałbym jednak usłyszeć od właśnie słuchaczy, publiczności to, co oni poczuli, kiedy słuchali naszej muzyki. Właśnie w Krakowie mieliśmy taką sytuację, że podeszła do nas dziewczyna po koncercie ostatnio i mówiła, że miała po prostu bardzo taki trudny okres, strasznie się czuła, już nie ma co nawet wchodzić w szczegóły, ale nasza muzyka gdzieś tam jej bardzo pomagała i w ogóle bardzo się cieszyła, że może usłyszeć nas na żywo pierwszy raz, że może powiedziała, że dopiero teraz stać ją na płyty i kupiła sobie od razu w ogóle wszystkie egzemplarze, bo chciała ją zabrać z sobą do domu, było dla niej to ważne, więc... Interpretacja, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, no jest totalnie, każdy ma swoją, nie?
Tak jak Piotrek powiedział, no nie będziemy komuś wchodzić w optykę i odbieranie tego, co postaraliśmy się zrobić dźwiękami i obrazem. Jedynie ewentualnie, co mógłbym dodać, to że rzeczywiście tutaj ten aspekt wizualny, czyli te wideo, bo oczywiście jest to muzyczny twór, ale zarazem też dużą rolę tu pełni wideo, więc po prostu trzeba to obejrzeć.
Do Petera, a właściwie już do Piotra teraz będzie pytanie, bo dzisiaj będziesz z Nene Heroin, a za 3 tygodnie na olsztyńskiej scenie muzycznej Mirka Mastalerza wraz z kwintetem Wojtka Mazolewskiego. Jednak skupię się na trasie amerykańskiej, która rozpocznie się 6 listopada. Zespół odwiedzi Argentynę, Kubę, Meksyk i Kolumbię. Jak to jest z muzyką jazzową w tej części świata? Czy jest ona podobna do tej, którą prezentuje polska scena?
Przyznam szczerze, że z tamtych stron jak gdyby interesowałem się tylko kumbią. Znam mało jak gdyby jazzowych rzeczy. I też jak gdyby będę akurat w Ameryce Południowej, będę pierwszy raz, więc będę miał się okazję przekonać na żywo, jak to wygląda. Niemniej jednak my jedziemy tam ze swoją muzyką. No będziemy grać po prostu tak, jak gramy i mówić, przekazywać przez muzykę nasze historie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie atrakcyjne najbardziej, że jadąc do innego kraju właśnie można pokazać naszą energię, nasze brzmienie, nasze dźwięki, nasz sposób interpretacji muzyki.
I wracając do Nene Heroin, grupa już grała na męskim graniu o festiwalu, a także na showcase'ach See You Music i Next Fest. I chciałbym zapytać się o ostatni typ festiwalu, czyli właśnie polegający na odkrywaniu nowej muzyki. Czy chcielibyście pojawić się na innym wydarzeniu organizowanym przez Rojka, czyli Great September, bo w ostatnich edycjach mogliśmy zobaczyć zespoły takie jak Błoto, Kosmonauci czy EAPS.
Tak, ale tylko na większej scenie, nie w tych małych klubach, to możemy zagrać tam wtedy.
Co na to, Michael?
Ja mam podobne odczucia. Jak miejsce i godzina będą dla nas atrakcyjne, to bardzo chętnie wystąpimy, bo granie w środę o 16 gdzieś poza miastem nas nie interesuje.
Rozumiem. I pozostając jeszcze przy showcase'ach, skoro zapytałem się o Great, o See You i Next Fest, czy tego typu wydarzenia według Was mogą stanowić duży krok w karierze początkującego muzyka?
Wiesz co, no to chyba zależy, jak kto to wykorzysta, bo wydaje mi się, że no każda impreza, każdy showcase, każdy festiwal, konkurs można przekuć w coś fajnego, można poznać wspaniałych ludzi, można zaskarbić sobie sympatię publiczności nowej, więc to ma sens. Zawsze. No w naszym przypadku jest tak, że po prostu wiemy, co mamy do powiedzenia, wiemy, co chcemy dać naszej publiczności. Ona jest dla nas bardzo ważna i jak gdyby nie jest tak, że my zajmujemy się tylko muzyką i nie myślimy o słuchaczach, co może gdzieś tam pokazywać to, jak, w jaki sposób wydajemy nasze wydawnictwa, że to jest wszystko dobrej jakości, że dbamy o to, żeby te koncerty brzmiały lepiej, żeby wyglądały lepiej. Więc tak, no, jeżeli będziemy mieli okazję, tak jak wcześniej wspomniałeś o tym Great September, zagrać sobie na jakiejś fajnej scenie i poznać, złapać nowych słuchaczy, przywitać się ze starszymi słuchaczami, no to z przyjemnością to zrobimy. Na pewno przygotujemy jak zawsze coś fajnego, coś innego na ten koncert. No i my jesteśmy otwarci na to, żeby grać w różnych miejscach, na różnych festiwalach, nie tylko jazzowych czy około jazzowych, ale no w zasadzie tak patrząc na przekrój tych ludzi, którzy gdzieś tam przychodzą na nasze koncerty, jest to dosyć taka szeroka gama osób, którzy słuchają różnej muzyki i wydaje mi się, że każdy może znaleźć dla siebie jakiś element, który go gdzieś tam zatrzyma przy nas i wróci. I tak jest właśnie z naszą publicznością, że ona wraca na kolejne koncerty i jedzie z nami, na przykład za nami do Berlina albo do innych części Polski i to jest super przyjemne. Także dziękujemy wszystkim i kochamy Was.
Piotrek wykorzystał wszystkie słowa i literki. A tak serio, a propos, wspomniałeś jeszcze o showcase'ach i o See You. Na przykład uważam, że ten showcase się wyróżnia, ponieważ wiadomo, biorą udział też młodzi artyści, którzy nie mają jakiegoś tam swojego fanbase'u, albo zaczynają, albo to może to jest ich pierwszy koncert w ogóle. I na przykład na tym festiwalu to jest tak zorganizowane w odpowiedni sposób, żeby mimo wszystko gdzieś ten wolny słuchacz mógł trafić przypadkowo chociażby na koncert jakiegoś artysty. Te duże, uważam, że te duże showcase'y, które, że tak powiem, no chwalą się swoją jakby swoim ogromem, często, no gęsto jest to nietrafione i młode zespoły niestety są skazane na pustki pod sceną i wydaje mi się, że tutaj kwestie organizacyjne tutaj pozostawiają dużo do życzenia. Także to jest moje takie prywatne zdanie po prostu.
Do Olsztyna przyjeżdżacie z połową nowego materiału według Stana Corazona, którego serdecznie pozdrawiamy. I muszę się spytać, czy macie już konkretne informacje odnośnie trzeciego longplaya?
Jest on już w nas, a kiedy on będzie, w jakiej formie on się pojawi, to czas pokaże i wydaje mi się, że tak samo jak w przypadku poprzednich płyt wydawnictw, wyjdzie to w sposób naturalny, ale no gdzieś w nas jest taka potrzeba, żeby coś z siebie nowego wyrzucić. Więc mamy nadzieję, że będziemy mogli podzielić się czymś nowym już z Wami, jeszcze z Wami w tym roku.
Na pewno coś wypuścimy, a jak nie w tym roku, to w przyszłym na pewno wypuścimy trzeci krążek.
Czyli przełom 2024-2025. No to na koniec, już naprawdę na koniec, chciałbym się zapytać, bo wspomnieliście, że Total Panorama jest czarno-biała, że mowa jest czarno-czerwona, to w jakich kolorach będzie trzecia długogrająca płyta? Czarna, to pewnie już wszyscy wiedzą, ale czy jest jeszcze jakiś kolor, którego chcecie doznać, ujawnić, czy na razie to pozostanie tajemnicą?
Słuchaj, ja tutaj może się wtrącę. Próbujesz wyciągnąć bardzo tajemne informacje o nas. Wydaje mi się, że na tę chwilę niestety, ale no nie będziemy mogli ich tak sprecyzować i odpowiedzieć tak pięknie, wiesz, jasny sposób na to pytanie.
No to na razie niech pozostanie tajemnicą. No dobrze, chłopaki, miło było Was spotkać i oby dzisiejszy koncert, który rozpocznie się już niedługo na scenie Zgrzyt, sprawił, że publiczność będzie tuptać nóżką przy instrumentalnych kompozycjach. Michael Zisman, czyli Michał Zienkowski oraz Peter Stanley Chester, czyli Piotr Chęcki, byli gośćmi radia UWM FM. Oni udzielają się w grupie Nene Heroin. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia UWM FM.
Dziękujemy.